Jak powiedziałem, chcę mówić dzisiaj o założycielu księży Marianów, błogosławionym ojcu Stanisławie Papczyńskim, który już niebawem, za 3 tygodnie, będzie w Rzymie ogłoszonym jako święty. Z tej okazji kilkoro z nas udaje się do Rzymu, aby uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. I to jest jedna z racji, dla których chcę podjąć ten temat. Inną racją jest to, że gromadzimy się tu co miesiąc w kaplicy, gdzie są jego relikwie, gdzie jest jego portret. Mamy więc niejako obowiązek poznać gospodarza czy współgospodarza tego miejsca. Warto też zaznaczyć, że w najbliższych dniach 18 maja jest liturgiczne wspomnienie błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego w rocznicę jego urodzin. No i chyba najważniejsza racja, dla której podejmujemy prezentację jego osoby, to to mianowicie, że jego życie, świętość jego życia to owoc działania Ducha Świętego. Żebyśmy nie mówili abstrakcyjnie o zesłaniu Ducha, o darach Ducha, przyjrzyjmy się świętym, czy to świętemu Janowi Pawłowi II, czy w tym przypadku błogosławionemu ojcu Stanisławowi Papczyńskiemu, aby zobaczyć, jak przedziwnie Duch Boży prowadzi. Nawet przez pewne wydarzenia, które jak za chwilę spróbuję pokazać, wydają się klęską, wydają się niepowodzeniem, jakimś głębokim kryzysem. Ale jeśli człowiek jest uległy Duchowi Świętemu, on poprowadzi. Czasem te kryzysy są potrzebne po to, aby te zamknięte drzwi są często po to, aby otwarły się inne drzwi prowadzące do drogi, jaką Bóg przewidział. Kim był ojciec Stanisław Papczyński? Był synem Tomasza Papki i Zofii z domu Talikowska, Papka. Potem zmienił na szlachecką formę nazwisko Papczyński. Urodził się 18 maja 1631 roku w Podegrodziu koło Nowego Sącza. Na chrzcie otrzymał imię Jan i był najmłodszy z 8 rodzeństwa. Miał brata Piotra i 6 sióstr. Jego ojciec był zamożnym kowalem i sołtysem tej społeczności w Podegrodziu. Na osobowość i na duchowość tego chłopca i jego życie duchowe duży wpływ wywarła pobożność rodziców. To jest też bardzo charakterystyczny element w biografiach świętych. Prawie zawsze u początku drogi świętości jest przykład życia rodziny. Tak jest też i w przypadku naszego błogosławionego, którego rodzice mieli wielką cześć dla świętej Kingi, której grób jest w Starym Sączu. Oni pierwotnie mieszkali w Nowym Sączu, ale przenieśli się specjalnie do Podegrodzia, aby mieć do grobu świętej Kingi zaledwie 3 kilometry w prostej linii. Naprawdę bardzo blisko. Młody Jan, nie bez pewnych początkowych trudności intelektualnych, rozpoczął naukę najpierw w szkole parafialnej w Podegrodziu, a potem kontynuował ją w Nowym Sączu. Po jakimś czasie uciekł ze szkoły, broniąc się w ten sposób przed nachalnością jednego z nauczycieli, który próbował go po prostu molestować, więc problem był już wtedy. I kiedy przerażony uciekał z tej szkoły, musiał się przeprawić przez Dunajec, dość rwący, wziął jakąś dużą łódź, on był chłopcem. No i cudem ta łódź nie została zatopiona, ale właściwie można powiedzieć, że nie miał szans, żeby przepłynąć tą łodzią po rwącej rzece w tamtym miejscu. Udał się do jezuickiego kolegium w Jarosławiu, A po kilku tygodniach, latem 1646 roku, czyli miał 15 lat, przeniósł się do Lwowa, aby tam kontynuować naukę u jezuitów i w ten sposób dążyć do kapłaństwa, bo takie było jego pragnienie od początku. I we Lwowie wydarzył się pewien epizod, który jest bardzo charakterystyczny dla jego życia i bardzo ewangeliczny zarazem. On to zresztą później opisuje jako szczególny znak Bożej opatrzności. Ponieważ nie miał dostatecznego przygotowania naukowego, nie znał tam specjalnie łaciny, a potem pisał po łacinie książki, to są paradoksy pewne. Nie miał też listów polecających, które w tamtym czasie były dość ważne. No, w Ewangelii też ten sparaliżowany, który leżał przy sadzawce z Siloem, też się skarżył Jezusowi: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wprowadził. No więc tak to funkcjonuje, to życie, że zawsze potrzebny jest człowiek, który wprowadzi, który rekomenduje. Stanisław nie miał listów polecających, dlatego jezuici go po prostu nie przyjęli. Nie spełniał ich oczekiwań. Skończyły się pieniądze, no i cóż miał robić? Powrót do domu to nie byle co. Więc pozostał we Lwowie i zaczął zarabiać, ten 15-16-letni chłopiec, zaczął zarabiać na swoje utrzymanie, udzielając lekcji, korepetycji dzieciom mieszczańskim, za co otrzymywał wyżywienie i mieszkanie. A ponieważ był sumienny w wykonywaniu swoich obowiązków, skromny, cieszył się więc uznaniem swoich gospodarzy i sąsiadów, ale niestety do czasu. Otóż 2 lata później, latem 1648 roku, zapadł na jakąś chorobę. Nie wiadomo, co to było. Tu może lekarze byliby w stanie to jakoś zidentyfikować. W każdym razie całe jego ciało pokrył świerzb. Strupy, łuszcząca się skóra, paskudztwo. Więc gospodarze, bojąc się o zdrowie swojej rodziny, po prostu go wyrzucili. Mimo, że go cenili. No ale trudno. I on się przez pół roku błąkał po ulicach Lwowa, żebrząc jakieś jedzenie. Wszędzie był odtrącany z powodu choroby, więc musiał wyglądać naprawdę fatalnie, skoro nikt nie chciał się nim zaopiekować. Dopiero jakiś nieznajomy, i Papczyński w swoich pismach zdaje się wyraźnie sugerować, że to był jakby nieziemski człowiek, jakby anioł. Jakiś dorosły sługa, który gdzieś tam u ludzi służył, wziął go ze sobą, umieścił w stodole na słomie czy na sianie, mimo że to była zima czy późna jesień, i nim się opiekował, jakoś tam go karmił, jakoś tam dbał o niego, do tego stopnia, że w okolicach Nowego Roku Janek poczuł się znacznie lepiej, nie chcąc być już ciężarem dla tego swojego opiekuna, po prostu opuścił swoją kryjówkę i udał się do miasta, no aby jakoś sobie radzić, no, po prostu zaczął znowu żebrać. Ale wycieńczony chorobą i głodem po prostu zasłabł na ulicy. No i z trudem się wczołgał do jakiegoś domu po drodze. Jak się okazało, był to jakiś rzemieślnik, nazywał się Snopek. Tak to Papczyński potem odnotował we wspomnieniach. Gospodarz znalazł go rano. Widząc jego stan, po prostu się nad nim ulitował. Pozwolił mu zostać w swoim domu, mimo że choroba przybrała na sile i całe jego ciało było ponownie pokryte wrzodami, ale niemniej zaopiekowano się nim. I można powiedzieć, że wtedy powtórzyła się w jego życiu scena z Ewangelii świętego Łukasza o tym Łazarzu, którego psy wylizały na progu zamożnego właściciela domu. Bo faktycznie u tego rzemieślnika psy po prostu go lizały. On gdzieś tam sobie leżał, te psy się nim zajęły, wylizały go i wyzdrowiał. Szczęśliwie się złożyło, że niebawem po tym, jak odzyskał zdrowie, do Lwowa przybyli kupcy z rodzinnego Podegrodzia, to już była wiosna, i przekazali mu pieniądze od ojca. Ojciec się niepokoił, że syn się nie odzywa, więc z nadzieją, że go odnajdą, przekazał pieniądze i dzięki temu Janek mógł wrócić do domu i podjął na nowo naukę w Kolegium Pijarów w Podolińcu. Obecnie jest to wschodni Spisz na Słowacji. Jednak w związku z nadciągającą zarazą po 2 latach przerwał naukę w Podolińcu i przeniósł się znowu do Lwowa. I tutaj już w czerwcu 1650 roku jezuici przyjęli go bez żadnych problemów. I chociaż nauka szła mu bardzo dobrze, to jednak nie ukończył tej szkoły jezuickiej we Lwowie, bo ją po prostu zamknięto z obawy przed nadciągającymi wojskami kozackimi. Papczyński opuścił Lwów i przeniósł się do jezuitów w Rawie Mazowieckiej. Potem, jak wynika z jego biografii, jeszcze raz się pojawił we Lwowie, ale to już 25 lat później, już jako kapłan, jako kapelan w obozie wojsk króla Jana Sobieskiego III. Ale nie ma jakichś szczegółowych informacji, jak długo przebywał we Lwowie i właściwie w jakim charakterze. Po ukończeniu szkoły w Rawie Mazowieckiej Papczyński w 1654 roku wraca do Podegrodzia i stąd udaje się do znanego sobie Podolińca i tam wstępuje do zakonu Pijarów, czyli zgromadzenia szkół, pobożnych szkół chrześcijańskich zajmujących się wychowaniem młodzieży. To wstąpienie miało miejsce 2 lipca 1654 roku. W trakcie studiów wysłano go do Warszawy, do Franciszkanów, aby tam odbywał studia teologiczne. Po ukończeniu studiów wrócił do Podolińca i tu złożył śluby zakonne, przyjmując imię Stanisław od Jezusa i Maryi. I znowu zwróćmy uwagę, bardzo charakterystyczny ten predykat. W życiu różnych świętych ten predykat przy imieniu nierzadko jest takim programem życiowym. Na przykład święta Teresa od Jezusa i potem w całym jej życiu, doświadczeniu mistycznym skoncentrowanie się na Jezusie. Święty Jan od Krzyża, którego życie było naznaczone autentycznie krzyżem. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. No i znowu widzimy, jak ten predykat wyznacza w jakimś sensie program życia. Czy błogosławiona Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy, której zapiski mistyczne i doświadczenia Trójcy Przenajświętszej sprawiają, że środowiska karmelitów postulują, aby Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy, Kates z Dijon, aby była ogłoszona doktorem Kościoła w zakresie trynitologii. Więc jak nigdy nie wiadomo, jak ten predykat, który był nadawany przy pierwszych ślubach, przy nadawaniu imienia zakonnego, jak nierzadko był to rzeczywiście taki dotyk Ducha Świętego. Może trzeba pomyśleć, aby w instytucie takie predykaty dawać? Mówię całkiem serio. Święcenia kapłańskie Stanisław Papczyński przyjął 12 marca 1661 roku w Brzozowie na Podkarpaciu. No i oczywiście już jako kapłan rzucił się w wir pracy duszpasterskiej, głównie w Warszawie, gdzie pracował jako nauczyciel, kaznodzieja. Poza tym napisał pierwsze dzieło po łacinie, mimo że ta łacina mu w młodości nie szła najlepiej, ale może dzięki temu się jej nauczył. Napisał podręcznik retoryki pod tytułem Prodromus Regine Artium. I mówi się, że ten podręcznik retoryki napisany przez Papczyńskiego jest także bardzo użyteczny i bardzo aktualny w naszych czasach. Wszystkie te dzieła są po polsku wydane w takim zbiorze wszystkich dzieł Papczyńskiego przygotowanym przez obecnego generała Marianów, ojca Andrzeja Pakułę, który jest absolwentem naszego Instytutu Teologii i Duchowości. Był bardzo cenionym spowiednikiem, między innymi przyszłego króla Jana III Sobieskiego. Był także spowiednikiem nuncjusza papieskiego w Polsce, Antoniego Pinatellego, który został potem papieżem Innocentym XII, zmarłym w roku 1700, a więc na 9 miesięcy, na rok przed śmiercią Papczyńskiego. Warto to nazwisko papieża Innocentego XII zapamiętać, bo za chwilę do tego wrócimy. Jako gorliwy zakonnik bardzo starał się odnowić swój zakon, który no, miał różne problemy z dyscypliną zakonną i właśnie z tego powodu ojciec Stanisław popadł w konflikt z niektórymi braćmi, domagając się reformy, odnowy życia duchowego, co się nie podobało. I w rezultacie w styczniu 1670 roku został uwięziony w klasztorze w Podolińcu. Tam go trzymali w karcerze, podobnie jak świętego Jana od Krzyża. I to ostatecznie spowodowało, że rozstał się z PR-ami, opuścił zakon, oddając się pod opiekę biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego. Ale był na tyle roztropny, że zanim opuścił PR-ów, to jeszcze skorzystał z ich możliwości i wydał dzieło ascetyczne pod tytułem Orator Crucifixus, ukrzyżowany mówca, rozważania o męce pańskiej. To było jego ostatnie dzieło jako PR-a. Opuszczając PR-ów, zadeklarował, że założy zakon ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Z uwagi na jego erudycję, na jego zaangażowanie duszpasterskie, autorytet, jakim się cieszył, proponowano mu różne stanowiska kościelne, mówiąc tak eufemistycznie, a dosłownie miał propozycję zostania biskupem, ale te propozycje odrzucił, całkowicie pochłonięty myślą o założeniu zgromadzenia ku czci niepokalanego poczęcia. Pamiętajmy, że wtedy jeszcze nie było dogmatu o niepokalanym poczęciu, kiedy temat niepokalanego poczęcia był ciągle przedmiotem jeszcze dyskusji teologicznych. Dopiero 150 lat później, po jego śmierci w 1854, błogosławiony papież Pius IX ogłasza dogmat niepokalanego poczęcia. 150 lat wcześniej, czy więcej, Papczyński rozwija tę prawdę, głosi ją i wyprowadza z niej głęboko idące wnioski teologiczne. Myślał o założeniu zakonu o charakterze pustelniczym. W tym celu przeniósł się latem 1671 roku na Mazowsze, oddając się z kolei pod opiekę biskupa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego, który obiecał mu nie tylko pomoc, ale tę pomoc realnie mu okazywał. Za radą spowiedników Papczyński zatrzymał się z początkiem września 1671 na dworze szlachcica Jakuba Karskiego w miejscowości Lubocza koło Nowego Miasta nad Piwicą, gdzie był kapelanem domowym. Za zgodą biskupa Wierzbowskiego przyjął biały habit i w tym białym habicie, tak jak jest na portrecie, zresztą to był pierwotny strój księży Marianów, ten habit nosił na znak oddania Maryi Niepokalanej. Kapelanując u Karskich, Papczyński wiele godzin poświęcał na kontemplację, której owocem było kolejne dzieło ascetyczne pod tytułem Templum Dei Mysticum, mistyczna świątynia Boża. Bardzo głęboki traktat teologiczno-mistyczny. Właśnie główną myślą tego traktatu jest to, że każdy ochrzczony jest taką mistyczną Bożą świątynią, którą napełnia Duch Święty. Wtedy też, przebywając u Karskich, napisał Norma Vitae, czyli zarys przyszłej reguły zgromadzenia, które zamierzał założyć. W dalszym ciągu, kierując się pragnieniem założenia zakonu, udał się na pustelnię w Puszczy Korabiewskiej koło Skierniewic, która właśnie od niego, od jego inicjatywy obecnie nazywa się Puszczą Mariańską. Korabiewice koło Skierniewic. To jest około 40 km na północ od Luboczy. Przebywał tam ze swoimi towarzyszami weteran wojen, niejaki Stanisław Krajewski, który pod wpływem Papczyńskiego dołączył do niego, poddał się pod jego kierownictwo i był jednym z pierwszych Marianów, właśnie Krajewski i jego towarzysze. Tam właśnie w Puszczy Korabiewskiej, w tej pustelni Krajewskiego, Papczyński założył własną pustelnię, którą wizytował biskup Jacek Święcicki, który zatwierdził też sposób życia tej wspólnoty, dając początek zgromadzeniu Marianów. I to ta wizytacja biskupia miała miejsce 24 października 1673 roku i tę datę Marianie uważają za formalny początek swojego zakonu, choć jeszcze nie miał zatwierdzenia papieskiego. 4 lata później, czyli w 1977 roku, Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził nowy zakon, bo tego wymagało ówczesne prawo. I warto podkreślić, że Marianie to pierwszy polski męski zakon. Wcześniej były zakony importowane, czy to benedyktyni, cystersi, franciszkanie, dominikanie, pijarzy i inni. Pierwszym polskim męskim zgromadzeniem są Marianie. Ideą przewodnią tego zgromadzenia według myśli Papczyńskiego było przede wszystkim szerzenie kultu Maryi Niepokalanej. Dalej, duszpasterska pomoc księżom diecezjalnym, pełnienie dzieł miłosierdzia, a nade wszystko, i to jest godne podkreślenia, nade wszystko pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym. To była pasja Papczyńskiego. Świadkowie jego życia mówią, że te długie chwile modlitwy, kontemplacji, jakiś ekstaz, to były spotkania z duszami czyśćcowymi. Temat dusz czyśćcowych to była niemal obsesja Papczyńskiego obok tematu niepokalane poczęcie. To były takie czasy, kiedy wiele ludzi ginęło bez pojednania z Bogiem wskutek wojen, chorób, zaraz. Papczyński jako duszpasterz wrażliwy na sytuację widział, ile ludzi po prostu odchodzi z tego świata bez przygotowania, więc z wielkim niepokojem myślał o losie wiecznym tych ludzi. Stąd jego troska, aby modlić się za dusze czyśćcowe. Ja już tu kiedyś cytowałem fragment jego wypowiedzi, który Papczyński błaga wręcz i mówi, że to jest największy uczynek miłosierdzia modlić się za dusze czyśćcowe, które nam nie odpłacą tak po prostu. My nie widzimy owocu tego uczynku miłosierdzia, tak jak dajemy głodnemu chleb, on się uśmiechnie czy podziękuje. Ale tylu będziemy mieli przyjaciół w niebie, ilu tam wprowadzimy poprzez nasze modlitwy, posty, ofiary, które podejmujemy na intencje dusz czyśćcowych. A więc to duszpasterstwo dusz czyśćcowych, tak by można powiedzieć, to specyfika charyzmatu Papczyńskiego i Marianów. Sława świętości Papczyńskiego rozszerzała się na tyle, że do Puszczy Korabiewskiej, tam do tej pustelni, przychodziło coraz więcej nowych ludzi, mężczyzn i bardzo szybko ta wspólnota rosła. Więc to jest też jakiś znak Bożego działania. I wtedy biskup Wierzbowski poprosił Papczyńskiego, aby objął swoją troską duszpasterską tworzący się taki ośrodek zwany Nową Jerozolimą. To jest po prostu obecna Góra Kalwaria pod Warszawą. Wtedy nazywała się Nowa Jerozolima, aby tam duszpasterzował. I Papczyński opuszcza pustelnię, przenosi się do Nowej Jerozolimy, czyli do Góry Kalwarii, gdzie spędza resztę życia i tam też jest jego grób w takim przedmieściu tego miasteczka zwanym Mariankami. Podejmuje usilne starania o zatwierdzenie zgromadzenia. Problem jest jednak w tym, że Sobór Lateraneński IV z 1215 roku powziął decyzję w obliczu mnożących się różnych zakonów, powziął decyzję, że nie dopuszcza tworzenia nowych zakonów, nowych reguł, na nowych regułach. Jeżeli cokolwiek ma powstać, to tylko na bazie starych reguł, a więc augustiańskiej, benedyktyńskiej, czy franciszkańskiej, czy dominikańskiej, nic nowego się nie może już pojawiać. Dosyć tych form życia w Kościele. I tu był problem. W tym celu Papczyński najpierw sam udał się do Rzymu, właśnie do papieża Aleksandra VIII, no ale papież Aleksander zmarł nagle, no i sprawa się okazała bezprzedmiotowa. Papczyński wrócił z niczym. Po paru latach wysłał do Rzymu, ponieważ sam już był w złym stanie zdrowia, wysłał ojca Joachima Kozłowskiego, aby nadal pilnował sprawy zatwierdzenia zgromadzenia. I wtedy wpadli na pomysł, aby skorzystać z reguły 10 cnót Najświętszej Maryi Panny, ułożonej przez błogosławionego Gabriela Nikolasa dla sióstr anuncjatek. Ta reguła wydała się Papczyńskiemu najbliższa jego duchowości, a była to reguła zatwierdzona przed Soborem Lateraneńskim IV, a więc była szansa na zatwierdzenie zgromadzenia. I tak się rzeczywiście stało. Dzięki inicjatywie papieża Innocentego XII, który, jak pamiętamy, był penitentem Papczyńskiego. Dnia 24 listopada papież Innocenty XII wydał brewę pod tytułem Exponi Nobis Nuper, w którym zatwierdza zgromadzenie księży Marianów. Ojciec Joachim Kozłowski wraca z Rzymu pod koniec marca 1701 roku, oznajmia schorowanemu ojcu Papczyńskiemu decyzję Stolicy Apostolskiej. Wielka radość, szczęście. Schorowany ojciec Papczyński jako pierwszy składa śluby, czy ponawia śluby na nową regułę. Czyni to 6 czerwca 1701 roku w Warszawie, a miesiąc później w Górze Kalwarii przy jego łożu pozostali bracia na jego ręce składają śluby wieczyste na tę nową, zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską regułę. 2,5 miesiąca później ojciec Papczyński 17 września 701 roku umiera, udzieliwszy wcześniej błogosławieństwa swoim współbraciom. W ten sposób dzieło jego życia zostaje dopełnione. Sąd koronacyjny 50 lat później podejmuje inicjatywę, aby Stolica Apostolska wszczęła proces beatyfikacyjny ojca Papczyńskiego, ale sprawa się bardzo komplikuje, wybuchają wojny, rozbiory i tak dalej. I dopiero po 178 latach, w połowie ubiegłego stulecia, czyli dokładnie w 1953 roku, zostaje podjęta na nowo praca nad beatyfikacją ojca Papczyńskiego. W 1992 roku ojciec święty Jan Paweł II wydaje dekret stwierdzający heroiczność cnót ojca Papczyńskiego. No i teraz jest oczekiwanie na cud potwierdzający jego świętość życia. I taki cud rzeczywiście się wydarza. Sytuacja jest bardzo, bardzo ciekawa. Otóż historia wygląda w ten sposób, że pewien mieszkaniec, tu akurat nie mam danych konkretnie co do nazwisk, bo z uwagi na pewną sensacyjność te rzeczy są raczej objęte sekretem, jeśli chodzi o nazwiska, o personalia. W każdym razie pewien mężczyzna, który miał kult do Papczyńskiego, biorący udział w pielgrzymce siedleckiej, czyli idący właśnie przez Górę Kalwarię i na Mariankach, oni mieli zawsze postój. I ten pan zawsze modlił się przy grobie ojca Papczyńskiego. Tam się modlił przy grobie Papczyńskiego za swojego przyjaciela, który miał poważny problem alkoholowy. I kiedy wrócił z pielgrzymki, zastaje swojego przyjaciela trzeźwiutkiego jak niemowlę. I okazuje się, że w tym czasie, kiedy modlił się przy grobie Papczyńskiego, ten jego przyjaciel tak po prostu wyszedł z nałogu. Po prostu jakoś to tak go puściło. I on to odebrał jako znak. I jakiś czas później jego, to chyba była czy siostrzenica, ktoś z bliskiej rodziny, młoda małżonka, zaszła w ciążę, ale już w 7 czy 8 tygodniu rozwoju płodu pojawiło się poważne niebezpieczeństwo dla życia tego dziecka. Podczas badania USG uchwycono pracę serca i wydawało się, że wszystko jest dobrze, ale coś tam, jakieś były wątpliwości, lekarz zrobił ponowne badania. Okazuje się, że serce dziecka nie bije, dziecko nie żyje. No więc kolejne badanie potwierdzające, no musi być pewność, no stwierdzają niestety dziecko, płód umarł. No wielki smutek, dramat. Ta kobieta ma się zgłosić za parę dni dla potwierdzenia samoistnego poronienia. I ten pan mówi: ufajmy, ojciec Papczyński wyleczył, ocalił mojego przyjaciela, ocali to dziecko. Módlmy się do Papczyńskiego. Prawie że steroryzował całą rodzinę do modlitwy. I ta kobieta udaje się do lekarza, no bo poronienie nie następuje, więc idzie na badania. Lekarz robi ponowne, ten sam robi ponowne badania. Dziecko żyje. No to jeszcze raz, na innym aparacie. Wszystko jest jak trzeba. No więc pytanie, jak to możliwe? I oczywiście zebrana dokumentacja poddana weryfikacji przez Stolicę Apostolską jednoznacznie potwierdza nadprzyrodzony charakter cudu ożywienia martwego dziecka. Z tej racji ojciec Papczyński słynie, czczony jest także tu w naszej parafii jako patron dzieci poczętych, rodziców pragnących mieć potomstwo, czy też orędownik rodziców, którzy mają problemy z potomstwem. Tutaj w parafii każdego 17 dnia miesiąca są nieszpory i w związku z tym też ucałowanie relikwii ojca Papczyńskiego. Dzieją się cuda na naszych oczach. I właśnie na tej podstawie tego cudu dokonała się beatyfikacja ojca Papczyńskiego, która miała miejsce 16 września 2007 roku w Licheniu, dokonana przez przedstawiciela papieża Benedykta XVI, kardynała Tarcisio Bertone, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Miałem okazję uczestniczyć w tej beatyfikacji, był też prezydent Lech Kaczyński, siedziałem z jego lewej strony. Natomiast w procesji z darami, z rodzicami szedł właśnie ten przywrócony do życia chłopiec. Drogie panie, i znowu kolejna rzecz. Zaraz po beatyfikacji dokonał się kolejny cud. Te dane, które udało mi się zebrać, opowiadają o tym, że pewna 20-letnia młoda kobieta cierpiała na chorobę układu oddechowego, który początkowo przypominał zwykłe przeziębienie. Jak się okazało, żadne leczenie nie przynosiło oczekiwanego skutku, jej stan się pogarszał dramatycznie. Kobieta straciła przytomność, a ciało odmówiło posłuszeństwa. Okazało się, że oprócz ostrego zapalenia płuc jeszcze doszła do tego sepsa atakująca wszystkie narządy, więc lekarze poinformowali rodzinę, że to już tylko czekamy na śmierć. Płuca uległy całkowitej destrukcji, śmierć jest nieunikniona, nie ma złudzeń. Zrozpaczona matka w Wielką Środę poszła do swojego parafialnego kościoła i tam jakby przypadkowo katechetka, z którą rozmawiała, dała jej broszurę zawierającą nowennę do błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego. I ta matka w tej rozpaczy po prostu zaczęła tą nowenną się modlić. Tą nowennę zaczęła odmawiać cała rodzina. Jej córkę już odłączono do aparatury, bo po prostu nie miało sensu dalsze leczenie, tak stwierdzili lekarze. I kiedy skończyła się nowenna, ta dziewczyna nie tylko, że nie umarła, ale wróciła do zdrowia. Zrobiono gruntowne badania, okazało się, że płuca jakby nigdy nie było najmniejszego problemu. Żyje do dziś. I to była podstawa cudu, drugiego cudu, podstawa dla wszczęcia procesu kanonizacyjnego. Ten cud uzdrowienia potwierdziły odpowiednie komisje watykańskie, kardynałowie i decyzja o prawdziwości cudu, czy to stanowisko potwierdzające prawdziwość cudu, znowu jakby przypadkiem została wydana 17 września 2015 roku, a więc dokładnie w 314 rocznicę śmierci ojca Stanisława. Cud zatwierdziła Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych i potwierdził ojciec święty Franciszek 21 stycznia bieżącego roku i to jest otwarta droga już do kanonizacji, która, jak powiedziałem, odbędzie się za 3 tygodnie. I proszę pozwolić, że na koniec przywołam dłuższy fragment homilii kardynała Tarcisio Bertone, w której, jak mi się wydaje, doskonale streszcza życie, świętość ojca Papczyńskiego, pokazując jednocześnie, jak przedziwnie Pan Bóg działa w jego życiu. Więc tutaj wybrane fragmenty z homilii kardynała Tarcisio Bertone wygłoszone w Licheniu. Kardynał powiedział: autentycznym przyjacielem Chrystusa i jego niestrudzonym apostołem był błogosławiony Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyńskiej. Z czasem Bóg przemienił małego pastuszka, tak opornego do nauki i chorowitego, w kaznodzieję przyciągającego tłumy swą pełną erudycji, mądrością i głębokim mistycyzmem. W spowiednika, którego duchowej rady poszukiwali nawet dostojnicy kościelni i państwowi. W gruntownie wykształconego wykładowcę, autora licznych, wielokrotnie wydawanych dzieł, w założyciela pierwszego polskiego zakonu męskiego, właśnie Zgromadzenia Księży Marianów od niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przez całe życie kierowała nim właśnie Maryja. W tajemnicy jej niepokalanego poczęcia nowy błogosławiony podziwiał moc Chrystusowego odkupienia. W niepokalanej dostrzegał piękno nowego człowieka, całkowicie oddanego Chrystusowi i Kościołowi. Zachwycił się tą prawdą wiary tak bardzo, że gotów był oddać życie w jej obronie. Wiedział, że Maryja, arcydzieło Bożego stworzenia, jest potwierdzeniem godności każdego człowieka, umiłowanego przez Boga i przeznaczonego do życia wiecznego w niebie. Chciał, aby misterium niepokalanego poczęcia było szczególnym znakiem wspólnoty zakonnej, którą założył, by było stale jej siłą i prawdziwą wolnością. Ożywiony miłością Boga, Stanisław pałał gorącym pragnieniem zbawienia dusz. Idąc za przykładem miłosiernego Samarytanina, zatrzymywał się przy zranionych na duszy, łagodził ich cierpienia, pocieszał ich, wlewał w serca nadzieję i spokój. Prowadził ich do tej gospody przebaczenia, jaką jest konfesjonał, pomagając im w ten sposób odzyskać zagubioną czy odrzuconą chrześcijańską godność. Miłość Boża przynaglała błogosławionego Stanisława, by głosić Ewangelię przede wszystkim ubogim, ludziom prostym, społecznie pokrzywdzonym i zaniedbanym duchowo, znajdującym się w niebezpieczeństwie śmierci. Świadomy rosnącej wówczas plagi alkoholizmu, słowem i przykładem uczył trzeźwości i wewnętrznej wolności jako skutecznej tarczy przeciwko wszelkim uzależnieniom. Miłując zaś głęboko ojczyznę, Rzeczypospolitą narodów polskiego, litewskiego, ruskiego, ostro wypowiadał się przeciwko prywacie rządzących, nadużywaniu wolności szlacheckiej i ustanawianiu niesprawiedliwych praw. Jeszcze dziś nowy błogosławiony Polsce, Europie, która z trudem szuka dróg jedności, rzuca wciąż aktualne wezwanie. Jedynie gdy kładzie się trwałe fundamenty w Bogu, możliwe jest pojednanie ludzi i narodów. Bez Boga nie może być prawdziwej sprawiedliwości społecznej ani trwałego pokoju. I jeszcze fragment. Miłość błogosławionego Stanisława do człowieka obejmowała także zmarłych. Po mistycznym doświadczeniu cierpienia tych, którzy są w czyśćcu, modlił się za nich z ogromną żarliwością i innych do tego zachęcał. Obok szerzenia kultu niepokalanego poczęcia i głoszenia Słowa Bożego, modlitwa za zmarłych stała się w ten sposób jednym z najważniejszych celów jego zgromadzenia. Myśl o śmierci, perspektywa raju, czyśćca i piekła pomagają mądrze wykorzystać czas, jaki spędzamy na ziemi. Zachęca nas, byśmy uważali śmierć za konieczny etap naszej drogi ku Bogu. Pobudza nas, byśmy przyjmowali i szanowali zawsze życie jako dar Boga od poczęcia aż do naturalnego końca. Sekretem życia jest miłość. Niewymowna miłość Boża, która przekracza ludzką słabość, porusza serce człowieka, by kochał życie, by kochał bliźniego, a nawet nieprzyjaciół. Swym duchowym synom nowy błogosławiony zostawił od początku takie przesłanie. Człowiek bez miłości, zakonnik bez miłości, jest cieniem bez słońca, ciałem bez duszy, po prostu niczym. Czym w ciele jest dusza, tym w kościele, w zakonach i w domach zakonnych jest miłość. Nie dziwi zatem, że wśród tylu przeciwności i krzyży wielu jego uczniów wyróżniało się ewangeliczną doskonałością. Wystarczy przypomnieć czcigodnego sługę Bożego Ojca Kazimierza Wyszyńskiego, gorliwego promotora kultu maryjnego, błogosławionego arcybiskupa Jerzego Matulaitisa Matulewicza, opatrznościowego odnowiciela i reformatora Zgromadzenia Księży Marianów, patrona pojednania narodów polskiego i litewskiego, błogosławionych męczenników z Rosicy na Białorusi, Jerzego Kaszyrę i Antoniego Leszczewicza, którzy w czasie II wojny światowej dobrowolnie oddali życie za wiarę w Chrystusa i z miłości do ludzi. Nawet w dramatycznych chwilach prześladowań dzieło błogosławionego Stanisława nie uległo zagładzie. Błogosławiony Jerzy Matulaitis Matulewicz nadał mu nowy impuls, dając raz jeszcze świadectwo, że miłość wszystko zwycięża. Przykład jego życia, jego świętego życia i jego niebieskie wstawiennictwo niech będą dla nas wszystkich zachętą, aby w każdej chwili otwierali ufnie serca na wszechmoc Bożej miłości. Mówił kardynał Tarcisio Bertone w Licheniu w 2007 roku.